Bardzo dziękuję za zaproszenie. Miło mi być pośród was znowu po długiej przerwie. Cieszę się też, żeby zobaczyć parę nowych twarzy, nowych dla mnie. Bardzo to mnie cieszy. Będziemy mówili dzisiaj o kobiecie, która jest anonimowa, ale praktycznie cały jeden rozdział jest na jej temat w Starym Testamencie, więc za chwilę zadam wam pytanie, o kogo mowa. Ale już tyle informacji podałem, ile trzeba. Lubimy, jak kazanie wygłaszamy, lubimy mówić o sobie. Lubimy mówić o doświadczeniach, w dynamiczny sposób, zachęcając ludzi. I ludzie szukają czasami takiego podejścia. Mało jest teraz nauczania, tak mi się wydaje, stosunkowo, który skupia się na teologii. Teologia kiedyś była fundamentem studiów wyższych. Jak Luther podszedł do tematu i reformatorzy, to stwierdzili, że sola scriptura. I dlatego, jak będziemy słuchać ludzi, to mam nadzieję, że rozcyfrujemy, zadajemy pytanie, czy ta osoba mówi o Bogu, czy ta osoba mówi bardziej o sobie. Trudniej jest kwestionować doświadczenie, szczególnie kiedy to jest entuzjastycznie podane. Trudniej jest to kwestionować niż teologię, którą ktoś wygłasza, jakieś opinie, jakieś przekonania. Ale całe pismo jest nam podane, jak wiecie, 2 Tymoteusza 3:16, dla naszej nauki, dla naszej korekty, dla naszej zachęty, dla naszego napomnienia. Ale to jest pismo, niekoniecznie doświadczenia mówcy. I chciałbym, żebyśmy zachęcić was do tego, pewnie dla jednych to nie nowość, ale żebyśmy szukali przede wszystkim w kazaniach Boga. Niekoniecznie mnie, moje doświadczenie, moje wspaniałe doświadczenie z Bogiem, ale Boga. Gdzie jest Bóg? I myślę, że to jest centralny, podstawowy temat dla nas, jak będziemy czytać Stary Testament też, żeby zadawać sobie pytanie, gdzie jest Bóg i kim jest Bóg? Czego się uczę o Bogu w tej historii? Więc będziemy szukać Boga dzisiaj. Ale najpierw teraz chciałbym spytać, czy już wiadomo, o kogo mowa? Nie wiadomo, tak? Nie wiadomo. No dlatego, że nie znamy jej imię. I dlatego może jest nam trudniej. Dobra, cieszę się. No to będziemy blokować ten temat, mam nadzieję, jeżeli się uda. Przejdziemy przez Księgę Sędziów, 13 rozdział. I będę powoli, czy nie powoli, szybko przejdę przez ten rozdział i wyciągnę na koniec 7 wniosków. Tomek pytał mnie, co, jak mam podsumować dzisiaj. No, mówiłem mu, no to anonimowa kobieta, to może przypomnieć tą kobietę. Gdy znów zaczęli Izraelici czynić to, co złe w oczach Pana, wydał ich Pan w ręce Filistynów na 40 lat. W Soreje, pokoleniu Dane, żył pewien mąż imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna i nie rodziła. I będziemy właściwie rozmawiać o żonie Manoacha, czyli o nieznane nam kobiety. Zobaczymy, czy się da. Nie da się. O, jest, dobra. Nie widać za bardzo to, ale to jest jedyny, który mogłem widziała to. Ekron go to pokażę wam. Oni pochodzą z tego plemiona Dan i miasto tu jest Zora, Soreja, różnie jest nazwane. Idziemy dalej. Anioł Pana ukazał się owej kobiecie, mówiąc jej, otoś teraz niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna, lecz odtąd czesz się, nie pij wina ani sycery i nie jedz bez nic nieczystego. Więc mamy pierwsze słowa tu, anioł Pana. I chciałbym trochę skupić się na ten zwrot anioł Pana. Ten zwrot okazuje się w Starym Testamencie, to mamy koło 60 razy. A w tym rozdziale mamy anioł Pana 8 razy. Natomiast jeżeli chodzi o słowie anioł, to mamy to podobno kilkaset, nie liczyłem ich, kilkaset razy. I pytanie jest, myślę, zasadnicze, jeżeli chodzi o ten rozdział, nie kim jest ta kobieta, ale kim jest ten anioł Boży. I za każdym razem, jak jest omówione w tym rozdziale, nie tylko mamy słowo anioł, ale mamy słowo anioł Boży. I nie wiem, czy się zastanawiałeś nad tym, może to, co nie jest istotne, czy nie jest interesujące. Dla mnie jest interesujące, kim jest ten anioł Pana, dlaczego jest nazwany w ten sposób. I są różne wersje, różne rozumienie tego. Jedni uważają, że to jest po prostu normalny anioł. I wiemy z Biblii, że aniołowie są. Mamy Boga, mamy człowieka, i mamy trzecią kategorię, co najmniej, i to jest anioł. Natomiast nie zawsze ten anioł jest utożsamiany z Bogiem, tak w tytule swoim. I jeżeli przeczytamy te szczególne miejsce, gdzie anioł Boży się zjawia, czy anioł Pana, to wtedy zobaczymy, że to jest cudowne miejsce, cudowne zjawisko. I mamy pod koniec tego rozdziału cudowne zjawisko. Kim to może być? Tylko normalny anioł? Bo aniołowie Pana, aniołowie Boże, czasami jak czytamy ten tytuł, potem słyszymy, co ten anioł mówi. To jest jakby ten anioł mówi jak Bóg. Że on zawarł przymierze. Trudno jest zrozumieć to, że to jest tylko anioł, który złożył przymierze na przykład. Bóg to zrobił, to wiemy. Natomiast anioł mówi tak, jakby on to zrobił. I jeżeli będziemy czytać te dziesiątki odnośników do anioła pańskiego, zobaczycie, że to jest właściwie opis Boga. Jak mi się wydaje. I druga opcja, jeżeli chodzi o rozumienie tego, to jest, że to jest Bóg. Że Bóg objawia się w postaci anioła w pewnych sytuacjach. Nie wszyscy się zgadzają z tym i są różne zdania, natomiast to jest jedno z nich. Jeżeli Bóg jest w stanie wcielić się w człowieka, żeby stać się człowiekiem w postaci Jezusa, to czemu Bóg nie jest w stanie wcielić się jako anioł? Zastanówmy się nad tym. Więc to jest druga opcja, że to jest Bóg, że mowa jest o Bogu. A trzecia opcja wśród komentatorów to jest, że to jest Jezus. Albo to jest ktoś, kto jest, zapowiada Jezusa. Zapowiada to, że duchowe władze wcielą się w ludzkie ciało. Są różne opcje. I warto się zastanowić nad tym i zbadać głębiej niż ja zbadałem, ale dotychczas do tego doszedłem i coraz bardziej skłania się osobiście do tego, że to jest Bóg. Że Bóg się zjawia w pewnych momentach. Może obok aniołów normalnych, tak jak na przykład Sodom i Gomora, jak pamiętacie, w pewnym momencie była mowa o trzech aniołach, a potem dalsza historia, to mamy dwóch. Jeden zniknął. To jest pytanie w tej sytuacji. W każdym razie, anioł pański, to ciekawa dla mnie myśl jest, kim to jest, kto to jest. Oto poczniesz i porodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, gdyż chłopiec ten będzie Bożym Nazarejczykiem od chwili urodzenia. On to zacznie wybawiać Izraela z rąk Filistyńczyków. Ciekawe te ostatnie słowa, że on zacznie. To nie jest, że on uwolnił Izraelitów od Filistyńczyków. On zacznie ten proces. To jest jego zadanie. Wrócimy do tego później. I mamy to, że anioł pański wymaga zarówno od kobiety, której nie znam jej imię, i to samo wymaga, czy to samo plus, wymaga od jej syna. Więc mamy tu między innymi te wymogi, które ona, anioł pański, anioł pana, stawia według niej. Ona nie może wypić alkohol, ona nie może dotykać zmartwych ciało i tak dalej. Samson jest jej synem, który ma bardzo podobne wymaganie od Boga, od anioła pana, plus, że nie wolno ściąć jego włosy, więc to Samson ma podobnie. Ale mamy tu kobietę, która jest wołana przez anioła pana, do wypełnienia pewnych wymóg. I mamy to, że anioł pana zjawia się do kobiety. Bezpośrednio do kobiety. I zobaczymy, jak ten rozdział się potoczy dalej, chociaż jej mąż jest, wygląda na duchowego człowieka, który ma dąży do Boga. Jednak anioł pana rozmawia z jego żoną. I zobaczymy, jak to jest dalej. I on mówi do niej w środku takiego okresu, kiedy Izrael, jak często bywało, Izrael upadało. Izrael szedł nie w tą stronę. I Bóg jest w stanie w tym momencie wołać do tej kobiety, której nie znamy jej imię. Ten anioł Pana jest między innymi nazwany Elohim. I Elohim to znaczy Bóg. Więc ciekawe, że to słowo jest używane. I teraz ona zaczyna w tym momencie opowiadać to swojemu mężowi. Poszła więc kobieta do swojego męża i tak rzekła do niego: przyszedł do mnie mąż Boży, którego oblicze było jakby obliczem anioła Bożego, pełne dostojeństwa. Rzekł do mnie: oto poczniesz i porodzisz syna, lecz oto nie pij wina ani sycery, ani nie jest nic nieczystego, bo chłopiec ten będzie Bożym Nazarejczykiem od chwili urodzenia aż do swojej śmierci. Więc właściwie ona opowiada swojemu mężowi to, co było powiedziane jej. I mam nadzieję, że idziemy dalej. Wówczas modlił się Manoach do Pana, mówiąc: Proszę Cię, Panie, niech mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie raz jeszcze do nas i niech nas nauczy, co mamy czynić z chłopcem, który się narodził. Więc widać, że Manoaś jest jak najbardziej pozytywny. To on tu nie jest zły, że anioł rozmawia z jego żoną. On chce być częścią tego. To on mówi, żeby przyjdzie jeszcze raz do nas. Ten anioł Pana przyszedł do jego żony, nie do niego. I zobaczymy, że tak samo będzie teraz. A Bóg wysłuchał głosu Manoacha. Anioł Boży przyszedł jeszcze raz do tej kobiety, kiedy siedziała na polu. Męża jej, Manoacha, nie było przy niej. Pobiegła więc kobieta skwapliwie do swego męża z wiadomością. Oto ukazał mi się ten mąż, który owego dnia przybył do mnie. Więc anioł Pana czeka na to, że ona jest sama w polu i wtedy się zjawi. Wtedy on odpowiada na prośbę jej męża. Wybiera moment, kiedy jego nie ma. I żona jej, będąc taką lojalną żoną, biega do niego i znowu powtarza, co ona słyszała. Następnie, jeżeli możecie pomóc tam z tyłu. Manoach stał, poszedł za swoją żoną i przyszedł do owego męża. Zwracając się do niego słowami, czy to ty jesteś owym mężem, który rozmawiał z moją żoną? Odpowiedział, ja. Rzekł więc Manoach, a gdy się spełni swoje słowo, jakie zasady, jakie obyczaje, winien mieć chłopiec. Więc widać tu znowu, on jest duchowym, duchowo żywym, jest gotowy na to, żeby pójść w tą stronę, uwierzy w to, zaufa temu aniołowi, jest jak najbardziej poparciem dla tego procesu dalej. Rzekł anioł Pana do Manoacha, niech się twoja żona wyściga tego wszystkiego, co jej powiedziałem. Więc odpowiedź na to, że Manoach pyta o to, prosi, na co mamy się skupić, co mamy robić, co ten chłopak, kim on ma być. Odpowiedź anioła jest, powiedziałem już to żonie. Niech ona zrobi wszystko, co jej powiedziałem. Niech syn nie używa nic z tego, co pochodzi z winorośli. Niech nie pije wina ani sycery, ani też niech nie spodziewa nic nieczystego, lecz niech zachowuje to, co jej poleciłem. Więc jako mąż mógłby być nie tak zadowolony, że ciągle ma iść przez żonę jako współmówca z tym aniołem Pana. Ale tak to jest i nie widać, żeby on miał z tego tytułu problemu. Więc bardzo ładnie się zachowuje, myślę, można powiedzieć i dalej. Rzekł jeszcze Manoach do anioła Pana. Pozwól, że cię zatrzymamy i przygotujemy ci kozłątko. Nie wiedział bowiem Manoach, że to był anioł Pana. Jednakże anioł Pana rzekł do Manoacha. Nawet gdybyś mnie zatrzymał, nie będę spożywał twojego chleba. Natomiast jeśli chcesz przygotować całopalenie, złóż je dla Pana. Więc znowu mamy Manoach, który prosi, sugeruje i anioł Pana mówi mu, jak ma być. I nie pójdzie w tą stronę, co Manoach sugeruje. Idziemy dalej. Wówczas rzekł Manoach do anioła Pana, jakie jest imię Twoje, abyśmy, gdy spełni się słowo Twoje, mogli się Cię uczcić. Odpowiedział mu anioł, dlaczego pytasz się o moje imię? Ona jest tajemnicze. Ciekawy werset. Dlaczego anioł Pański nie był gotowy na to, żeby odpowiedzieć na proste pytanie. Podobnie jest, jak Jakub walczy z aniołem, jak pamiętacie. To Jakub też prosi, jakie jest twoje imię? I anioł w tej walce nie odpowiada na to. Pytanie, dlaczego aniołowie nie są gotowi na objawienie swojego imienia? To jest oczywiste pytanie, które tu jest. I co to znaczy, że to jest tajemnicze? W innych tłumaczeniach jest to cudowne albo poza naszego rozumienia. Niezrozumiałe. To są te słowa, które opisują tego anioła. No, moja sugestia jest, nie tylko moja, ale sugestia jest, żeby zrozumieć to w ten sposób, że nas imię odciąga zachwyt, uwielbienie Pana. Że najważniejsze to nie jest, kim ten anioł jest, jak on się nazywa. On ma instrukcję, co ma robić. On ma zadanie od Boga i to zadanie nie powinno zakłócić to, że on tylko jest narzędziem. Ciekawe jest, że w Nowym Testamencie mamy apostoła Pawła, apostołowie są wymienione, wiele osób też, których dotykają, to też znamy ich z imię. Natomiast tu ten świat aniołów wygląda na to, nie jest tak osobisty. Nie znamy, mamy wszyscy anioła stróża, ale nie wiemy, jak się nazywa. Nawet nikt nie prosi nas, żeby to objawić, żeby to poznać. Nie jest to istotne. Anioł ma robić to, co Bóg mu każe. Tak mi się wydaje, dlatego, żeby nie wziąć tej chci, tego honoru, tego szacunku, które powinniśmy mieć wobec Boga. Anioł jest bezimienny, anonimowy. Tak samo zresztą jak ta kobieta. Ona nie jest centralnym punktem tego rozdziału. Następnie Manoach przyniósł kozłę oraz ofiarę pokarmową i na skalę ofiarował je Panu, który działa tajemniczo. A Manoach i jego żona patrzyli. Gdy płomień unosił się z ołtarza ku niebu, anioł Pan wstąpił w płomień ołtarza, a Manoach i jego żona widząc to, padli twarzą na ziemi. Czyli cudowne pożegnanie anioła Pana w ten sposób, który na pewno robiło duże wrażenie. Następne. Odtąd nie ukazał się już więcej anioł Pana Manoachowy i jego żonie. Wówczas poznał Manoach, że to był anioł Pana. Więc tu pod koniec tej sytuacji to Manoach dochodzi do tego, że cały czas była mowa o anioł Pana. I dalej. Potem rzekł Manoach do żony, z całą pewnością pomrzemy, bowiem ujrzeliśmy Boga. Żona mu odpowiedziała, gdyby Pan miał zamiar pozbawić nas życia, nie przyjąłby z rąk naszych całopalenia i ofiary pokarmowej, ani też nie okazałby nam tego wszystkiego, ani też nie objawiłby nam teraz takich rzeczy. Więc widać, że żona, wygląda na to, ma głębszy wgląd w duchowe sprawy niż mąż. Mąż dochodzi do tego, Manoach dochodzi do tego, że to był anioł Pana. I może kojarzył, że to był Bóg. Bo on dodaje do takiego poznania stwierdzenie, że umrzemy. Widzieliśmy Boga, więc umrzemy. I jego żona, będąc bardziej duchowa, głębsza swojej mądrości, mówi nie. jeżeli tak by było, to on by nam w ten sposób nie traktował, nie rozmawiał ze mną, z nami w ten sposób, jakby miało to zakończyć naszą śmiercią. Mam na przykład rodzić dziecko, więc ona tu przewyższa go, jeżeli chodzi o jej rozumienie sytuacji. Ona nie przeciwia się pomysłowi, że to jest Bóg. Po prostu twierdzi, że nawet jeżeli widzieliśmy Boga, Bóg w inny sposób działa, niż to, że po prostu nas teraz zabija. I ostatni werset. Porodziła więc owa kobieta syna i nazwała go imieniem Samson. Chłopiec rósł, a Pan mu błogosławił. Duch Pana zaś począł na niego oddziaływać po Boże dana między Soreja i Esztao. Więc reszta to jest duża historia o Samsonie. Czego możemy się uczyć krótko na koniec? No myślę, że 7 pomysłów mam, zrobię to bardzo szybko. Pierwszy pomysł. Bóg jest w stanie objawić się w środku ciemnoty, ślepoty i jest w stanie dotykać jednego człowieka, żeby poruszyć tego człowieka i żeby zmienić sytuację. Jeżeli patrzymy na nasze społeczeństwo, na nasz świat, świat wojen i tak dalej, to możemy być bardzo smutni. Natomiast z Bogiem nigdy nie jest beznadziejnie. Bóg może interweniować i to może być jedna osoba. Druga lekcja z tego rozdziału. Bóg jest w stanie objawić się jako anioł. Jest Bóg, są ludzie, są aniołowie. Bóg może robić co chce, objawić się kiedy chce, odejść, kiedy chce, jak chce. On nad tym wszystkim panuje, jest w stanie to robić. Może ten anioł jest wcielenie Boga. Może to jest wcielenie Jezusa. Może to tylko ma wskazywać na Jezusa, który przyjdzie na świat jako Bóg, ograniczając siebie do tego, żeby być w postaci ludzkiej. Trzecia lekcja. Dla Boga nie jest istotne, nie jest to niemożliwe, żeby się zjawić kobiecie bezpośrednio. On nie idzie przez męża do niej. I nie jest ona jedyna. Jeżeli patrzymy na tekst biblijny, to widzimy Hanna, widzimy Elżbietę, widzimy Maria. Ludzie, którzy mieli objawienie od Boga. I mamy wiele innych kobiet, które są wymienione, jak Rut, czy Estera, i tak dalej. Ale mamy też prawdopodobnie miliony kobiet anonimowych, bezimiennych, imiennych, które spotkamy w niebie. To jest jedna z nich. Dowiemy się, jak ją spotkamy w niebie, jakie miała imię. To pewnie będzie nam przedstawiła, że jest matką Samsona i powie, o tak, ja pamiętam 13 rozdział sędziów. Więc Bóg może i robi to. Może objawić kobietom i robi to i niekoniecznie musi przejść przez męża i mąż musi z tym żyć. Musi z tym żyć, że kobieta ma może ważniejsze zadanie niż on. Że ona jest w centrum tej woli. Że ona musi te wymogi spełnić. Tak jak Samson, to ona musiała. Nie jest powiedziane, że ojciec musiał. Ale matka musiała i syn też musiał. Więc mamy tu symboliczna kobieta, która może jest przykładem dla milionów kobiet i żon, które dostają od Boga bezpośredni kontakt. Chwała Bogu za to. I nawet czwarta lekcja, nawet jak Manoa prosi o objawienie, o dialog, o tym, żeby obcować, żeby ten anioł się zjawił jemu. To anioł, właściwie anioł Pana, wskazuje mu na to, co powiedział żonie. Ciężko dla męża, przypuszczam, czasami, ale jednak tak to jest. I piąta lekcja, ona, pomimo to, że jest żoną, wykazuje większą mądrość, głębszy wgląd w to, jak Bóg działa, niż jej mąż, który był bardzo gorliwy może w swojej ocenie sytuacji i w wyciąganiu wniosków, ale jednak złe wnioski. Ona ma większe rozumienie, bardziej elastyczne rozumienie woli Bożej. Szósta lekcja, symboliczne reguły Nazarejczyków. Nie mieli pić wina, musieli uważać, żeby nie dotykać ciał martwych zwierząt. Musieli trzymać się pewnym regułom zewnętrznym. I jego matka też musiała. Pytanie, czy dzisiaj to obowiązuje? Michał miałby problem, jeżeli chodzi o włosach. To ja jeszcze mam trochę. To mogę coś z tym zrobić. Ale te reguły nas nie obowiązują dzisiaj. Natomiast mogą wskazywać na coś. Wskazywać na to, że mamy być oddani Bogu. I niekoniecznie w Nowym Testamencie jest to przez legalistyczne prawa i reguły. Kolosan drugi rozdział, że jedna fałszywa ścieżka to jest legalizm, to są legalistyczne reguły. Druga fałszywa droga to jest asceza. Niekoniecznie o to chodzi w Nowym Testamencie, w naszej erze. Ale jednak, jak Paweł później w trzecim rozdziale Kolosan pisze, to, co jest istotne dla Boga teraz, to nie są te zewnętrzne ceremonia, ale najważniejsze jest to, co się dzieje w środku nas. Nasz charakter, nasza postawa, nasz wewnętrzny, przemieniony świat. To mamy tym wyrazić swoje totalne oddanie Bogu. I ostatnia lekcja, cieszająca dla mnie lekcja, że nie zawsze kończymy zadanie, które Bóg nam dał. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek kończymy, ale Samson jest powołany, żeby rozpocząć dzieło, przejęcie ziemi obiecanej. To jest coś, co on nie kończy tym, ale nawet przed urodzeniem jest zapowiedź, że on zacznie to działanie, to zadanie. Myślę, dla wielu z nas, którzy byliśmy w wielu projektach różnych, przyjdzie czas, kiedy musimy powiedzieć, ok, nie robiłem wszystkiego. Nie udało się wszystkiego. Może to nie było Boża wola dla ciebie, żebyś zakończył to, czym byłeś zaangażowany. Ja jestem coraz starszy, jak widzicie, byłem w różnych inicjatywach zaangażowany i niekoniecznie każdy skończył się długodystansowym, wiecznym sukcesem. Ale możemy się cieszyć tym, że Bóg ma dla nas zadanie. A może to jest po prostu w środku czegoś większego. I powinniśmy tym się zadowolić i się cieszyć i robić to wiernie do końca. Mam nadzieję, że widzimy, na pewno są inne lekcje, które można wyciągać z tego rozdziału. Wyciągnąłem 7, bo lubię tą liczbę. I mam nadzieję, że coś chociaż weźmiecie ze sobą do domu. Amen.